Dzień dobry wieczór, Piotrze.
Witam, witam. Witam cię, Marku, w kolejnym filmotekarium. Nasz projekt się rozkręca i wpada na kolejną nowość. Niestety ta nowość się plasuje w zapowiadanym, anonsowanym cyklu pod tytułem Niestety upadek wielkich serii.
Tak, rozmawiamy dzisiaj o produkcji tegorocznej, która się nazywa Cmentarz dla zwierzaków, początki. I wiecie Państwo co? Nawet nie wiem, jak to w tej chwili skomentować. Muszę się rozkręcić, muszę wejść na właściwe tory i dopiero wtedy przyładuję, ale to jest coś niesamowitego. Ten film wzbudził moje wielkie nadzieje, bo czy Państwo to lubicie, czy nie lubicie? To znaczy, chodzi o to, że publiczność dzieli się na tych, którzy kochają Stephena Kinga miłością bezwarunkową i troszeczkę taką ślepą. I są tacy, którzy patrzą na Stephena Kinga z niechęcią, że to taki magik wykorzystujący swoje niewątpliwe umiejętności literackie do tego, żeby trzepać kasiorę. No tak w skrócie. No to proszę Państwa, obojętnie co sądzicie o Stephenie Kingu, to jest jednak niezły fachurka. I kiedy on napisał książkę Cmentarz dla zwierzaków, ja jeszcze czytałem ją w takim pierwszym polskim wydaniu, które charakteryzowało się tym, że było wydane przez wydawnictwo w Bydgoszczy i jego taką immanentną cechą było to, że jakbyście się Państwo nie starali, to zawsze okładka odpadła od tego bloku kartek. No, bo tak to było zrobione, to był początek lat 90. Nawet pisownia tego cmentarza dla zwierzaków była nieco inna niż w późniejszych tłumaczeniach. To tak, żeby przybliżyć Państwu, jak to od strony literackiej wygląda. W każdym bądź razie, obojętnie w jakim tłumaczeniu, to cmentarz dla zwierzaków jest napisany po kingowsku. Dla niektórych to będzie zaleta, dla niektórych bardzo poważna wada. Ja nie będę się wcinał między wódkę i zakąskę, to już Państwo musicie rozstrzygnąć, na ile lubicie Stephena Kinga. Jedno w każdym razie jest dla mnie pewne. Stephen King potrafi opowiadać historie. Mówię, możemy oceniać, czy nam się te historie podobają, ale historie opowiadać potrafi. I historia Cmentarz dla zwierzaków opowiedziana jest w sposób zajmujący, wciągający czytelników. Obejrzałem później w ślad, jakiś czas później, wtedy był jeden film, Cmentarz dla zwierzaków. Obejrzałem, okej, mogło być, chociaż trochę mi się tam niektóre rzeczy rozjeżdżały. Fajnie był pokazany klimat rodziny, ale rozjeżdżały mi się rzeczy tak już pod koniec, jak ten dzieciak ożywa. To takie było trochę było kartonowe, takie trochę. Mało mnie to przekonywało. Ale jakiś czas temu, całkiem niedawno, pojawił się remake, to tak chyba należałoby nazwać, Cmentarza dla zwierzaków. Nieco inaczej było to wszystko w tym filmie ustawione i też to było w miarę interesujące. No a co się dzieje, proszę Państwa, jak jakiś film odnosi sukces, no sukces, sukcesik chociażby? No to się pojawiają kolejne części. I o takiej kolejnej części dzisiaj będziemy rozmawiali.
Tak, ten film to jest debiut reżyserki o nazwisku Beer. Niestety zapomniałem, jak ona ma na imię. No i tak naprawdę przedstawia on nam genezę tego słynnego cmentarza w miejscowości Ludlow, czy Ludlow, która, jak się okazuje, sięga swoimi korzeniami bardzo głęboko i to jest bardzo mroczna historia. Cóż, ja w zasadzie nie wiem, co o tym filmie, Marku, powiedzieć, bo jeżeli pamiętacie naszą długą dyskusję w poprzedniej edycji Filmotekarium o filmach opartych o prozy Kinga, to pewnie też pamiętacie, że ja nie podchodzę do nich z wielkim entuzjazmem i miłością i emocjami. Aczkolwiek przyznam, że ten remake klasycznego cmentarza, ten remake z roku 2019, to była historia uwspółcześniona. Nadano jej takiej dynamiczności i to nawet powiem ci, było dobre. Natomiast ja sobie przeanalizowałem te wiadomości, że tak powiem, okołoprodukcyjne, i tam się dowiadujemy, że pani Beer, jak mówiłeś, postanowiła, cóż, poszerzyć serię. No i tak narodziły się początki cmentarza. O Boże, to jest dobre podsumowanie. Powiem ci tak, Marku, pierwsza rzecz, jaka przychodzi na myśl, kiedy się to ogląda, to ma się takie wrażenie, że to jest odcinek serialu, taki pilot do czegoś, bo ten film jest pełen paradoksów ogólnie, między innymi konstrukcyjnych. Tam tak mniej więcej przez 3/4 czasu się nic nie dzieje. Ewentualnie oni sobie robią do siebie miny jakieś, albo się tam, wiesz, przeżywają coś wewnętrznie, natomiast potem następuje kaskada zdarzeń, no i się już człowiek totalnie w tym gubi. Za chwilę sobie przejdziemy do minusów, bo ja myślę, że ten film nie ma plusów, ale najpierw sobie powiedzmy, co się tam dzieje. No bo tak, tutaj przyjaciele z boiska, gdzieś w samej końcówce lat 60., bo to się wszystko dzieje na długo przed wydarzeniami, które są opisane to może w sumie nie wiem, czy tak długo, natomiast, bo tam jeszcze jest ta sprawa, że tak powiem, czasu zaszłego, tak? Czyli samej genezy. No i oni wchodzą w dorosłe życie, mamy trzech chłopaków, każdy z innego środowiska. No i nasz główny bohater, taki typowy anglosas, w przeciwieństwie do swojego kolegi, który służył w armii, wybiera korpus pokoju, postanawia opuścić Ludlow. No i tutaj pierwszy problem, pierwszy taki klops, problemy polityczne przeżywane przez ten cały film, problemy polityczne przeszłych pokoleń. To tak jakbyśmy dzisiaj nakręcili film o Polakach, którzy... No dobra, nie, u nas to akurat uchodzi, bo u nas cały czas się takie filmy produkuje. Natomiast dla kogoś, kto jest z innego środowiska, z innej kultury, film się robi niestrawny. Z tego powodu, że jest archaiczny, wiele rzeczy jest nudnych, wiele rzeczy jest przetrawionych, a czasami i po prostu niejasnych. I te problemy natury politycznej ciągnął i się nie mogą skończyć. No i tak mniej więcej dochodzimy, pomieszawszy to wszystko z jakimiś elementami horrorowymi, do 80% trwania filmu. No dobra, i wtedy się okazuje, że trzeba coś dodać o tym cmentarzu. Marku, ty jesteś znawcą Kinga. Powiedz, czy ta historia pasuje ci w ogóle? Ta historia, która jest prequelem, ona ci pasuje w ogóle do tego, co się dzieje później? Bo ja sobie tych części nie potrafię skleić.
Znaczy, jak się bardzo postaramy, to ona oczywiście będzie pasować, bo no, jakiś tam element minimum rozumu zostało w ten film wrzucone, ale zwróćcie Państwo bardziej uwagę na to słowo minimum niż rozum. To będzie taka adekwatna proporcja, czy też adekwatne ujęcie tematu. Dlaczego? Dlatego, że dostajemy film, w którym no, jesteśmy w roku 69, to wiecie Państwo, ja wolę Hair obejrzeć. Musical, no może to nie jest najfajniejsza forma, ale przynajmniej niezłe przeboje są, niezłe aktorstwo, niezły reżyser. To naprawdę, o 69 roku, o problemach Wietnamu, to nie wiem, no to chociażby Państwo obejrzyjcie kilka innych filmów, które można obejrzeć i niekoniecznie Cmentarz dla zwierzaków początki. No ale dobrze, mamy tę traumę, pewien młody człowiek wraca z Wietnamu, ale może nie wraca, to sobie już Państwo domyślacie się, jak to się mogło odbyć. Ktoś ma pokusę, ktoś z tej pokusy korzysta. No i co? Co dalej? Oczywiście to jest nawiązanie do tego, co już Państwo znacie, cmentarz, czy też cmentarz, czy dla zwierzaków, czyli dawny cmentarz Mikmaków, miejscowej ludności, ale oczywiście trzeba było wrzucić, jak to teraz w modzie, problem rdzennej ludności, w związku z tym mamy bardzo atrakcyjną dziewczynę, która jakoś tam pochodzi od Indian. Ja już nawet nie wiem, czy wolno używać pojęcie Indian. Może to już jest zakazane? No dobrze, zostanę przy tych Indianach. Ona ma brata. Tam się w ogóle zadyma robi straszliwa w tym filmie. Pytałeś, Piotrze, czy to pasuje. To kompletnie nie pasuje. Kompletnie nie pasuje do tamtego filmu kingowskiego. Ale najpierw wyjaśnię pewien paradoks. Otóż film reklamowany jest Stephenem Kingiem. Tak sobie myślę, że Stephen King już doszedł, był do tego etapu w swojej karierze pisarskiej, że on już nawet pisać nie musi. On już nawet, ja nie wiem, mówić nie musi. On wystarczy, że da swoje nazwisko i przytuli za to kasę. No bo moim zdaniem tak się to odbyło w tej chwili, jeśli chodzi o ten film. Otóż Stephen King dał nazwisko. Na podstawie jego książki Cmentarz dla zwierzaków dwóch scenarzystów napisało scenariusz, który jakoś tam wyciągał pewne elementy z historii późniejszej i wciągał te elementy do historii wcześniejszej, czyli tej, o której dzisiaj mówimy, z 1969 roku. I to jest cały wkład Stephena Kinga w ten film. Przynajmniej tyle wiem. I powiem Państwu, że chyba to widać, a nawet jestem przekonany, że to widać. Otóż, powtarzam, można Stephena Kinga nie lubić za konstruowanie swoich powieści, które bardziej czasami są powieściami obyczajowymi niż powieściami grozy. Okej, ja się mogę z tym zgodzić, ale on to jednak robi z pewnym wyczuciem. Czasami truje, dużo pisze, rozdyma te książki do nieprawdopodobnych rozmiarów, ale to jednak ma jakiś sens. To jest jednak jakoś napisane z pewnym sensem i logiką. Natomiast wybaczcie Państwo, ale ten film napisany przez parę, przez dwóch scenarzystów, no jest niestety trochę idiotyczny, jeśli chodzi o składanie opowieści, o jej opowiadanie. Może nadużywam słowa idiotyczne, jest po prostu nieskładny. To chyba lepsze słowo, mniej nacechowane emocjami, bardziej nacechowane jednak pewnym obrazem tego filmu. Tak, zdecydowanie ten film jest po pierwsze bezładny, po drugie, no oczywiście nawiązuje bardzo luźno do książki Kinga, ale robi to w taki sposób, wiecie Państwo, jak moim zdaniem nie należy robić filmów grozy czy też horrorowych. Otóż King zrozumiał jedno, że straszyć można poprzez takie odczucia indywidualne, odwołując się do przeżyć wewnętrznych bohatera, do jego tam wszystkich takich rzeczy, które gdzieś tam gniotą jego umysł, które sprawiają, że jego dusza łka albo tak dalej, i tak dalej. Wiecie Państwo, o co chodzi. I on to odkrył i eksploatuje to bezlitośnie, co więcej, eksploatuje to z powodzeniem, jest kochany przez bardzo wiele osób, przez niektórych tylko tolerowany, a przez niektórych oczywiście nienawidzony. Tak wygląda nasza cywilizacja. Natomiast no, on jednak wie, co robi. To jest moja teza, można się z nią oczywiście nie zgadzać, a nawet bardzo poproszę. Natomiast scenarzyści tego filmu, oni doszli do wniosku, że jak się ma mistrza, ucapiło się go, to można zrobić wszystko. I o ile King odwołuje się do indywidualnej historii, o której mówiłem, do przeżyć bohatera, to oni odwołują się, ci scenarzyści filmu Cmentarz dla zwierzaków Początki, odwołują się do przeżyć społeczności. A coś takiego jak przeżycia społeczności, no nie istnieje. Przeżycia społeczności to jest suma pojedynczych przeżyć bohaterów. Ale oni jednak stwarzają historię, którą, no waham się przed użyciem tego słowa, ale można by nazwać monumentalną. Nie, za dużo. W każdym razie epicką. No nie wiem, co im przyświecało, ani monumentalna, ani epicka ta historia zdecydowanie nie jest, ale bardzo się starali scenarzyści. W związku z tym opisali nam losy miasteczka. Co więcej, w pewnym momencie idą już na całość, czyli sięgają, Piotr to sygnalizował, sięgają kilka wieków wstecz, żeby nam to wszystko unaocznić, jak parszywe, jak podłe były początki tego miasteczka i tego wszystkiego, co się dzieje w tym miasteczku i co się zdarzy. Z perspektywy czasu to dopiero się zdarzy, to co King opisał kilkadziesiąt lat temu. No wiecie Państwo, nie, zdecydowanie ten film pasuje do tej nowej podserii Filmotekarium, czyli Upadek Wielkich Serii.
Dokładnie, bo on jest po prostu zły. To nie chodzi o to, że to jest źle skonstruowane, bo nawet moim zdaniem najgłupsza historia, dobrze skręcona, dobrze przedstawiona, ona miałaby sens. Natomiast tutaj nie ma podstawowej rzeczy, która jest obecna w wielu ekranizacjach Kinga, których nie lubię, mianowicie klimatu. Klimatu i pewnej, nie wiem jak to powiedzieć już, bo to się odnosi zarówno do kwestii tych osobistych, jak i do kwestii społecznych, bo to było widoczne w wielu, wielu produkcjach, gdzie mieliśmy położony nacisk zarówno na przeżycia bohatera jednostkowego, jak i na społeczność. Chodzi o klimat, ale chodzi też o taką, wiesz, kameralność trochę tej historii. Że tutaj niby to wszystko się dzieje, natomiast to się dzieje tak w tym serialu, że on, po pierwsze, on nie interesuje. To jest jego główny grzech. On nie interesuje. Nie zwraca uwagi. Nie ma tam takiego mocnego uderzenia. Dlaczego, zapytacie? Ja myślę, że ponieważ się na nim pastwimy, to możemy sobie na trochę więcej powiedzieć, bo to jest rzecz, której, no nie to, że nie należy oglądać, bo on znowu nie jest taki głupi jak niektóre produkcje, natomiast to jest po prostu zbyt złe jak na swój poziom. I zaczyna się to od znudzonego, takiego smętnego bohatera, który sobie żyje w tym Ludlow i żyje, i w sumie nie wiadomo po co żyje, bo chciałby wyjechać, a wyjeżdża i w sumie nie wyjeżdża. I tyle, tak naprawdę. Ale chciałbym tutaj, wiesz, już tak całkiem albo inaczej, bardziej serio przejść do znajdowania jakichś konkretnych błędów, konkretnych minusów, bo na razie to wszystko było takie bardzo ogólne. Na razie nie znajduję żadnych plusów. Nie jest ten plusem nawet David Duchowny, taki też smętny. Wiesz, ja myślę, że oni nie do końca uchwycili taką kingowską. To jest taki specyficzny styl. Nie wiem, czy to jest mentalność. To jest takie coś, co taki klimat, który odnajdujemy w tych ekranizacjach Kinga, którego oni nie potrafili tutaj przedstawić. Może ten klimat jest mniej widoczny w tym filmie z roku 2019, w tym cmentarzu z roku 2019, natomiast on jest często obecny w tych starszych produkcjach. I to jest coś na pograniczu groteski, grozy, filmu obyczajowego, tak? I jakiegoś horroru psychologicznego. Natomiast tutaj to nic nie gra, nic się ze sobą nie łączy. I tak reasumując, ten mój pierwszy minus, że ten film nie buduje świata. Ten film nie buduje świata nie tylko kingowskiego, ale nie buduje, po pierwsze, małej kameralnej historii głównego bohatera i tej większej historii dusznej społeczności gdzieś tam na prowincji stanu Maine. Twórcom się naprawdę udało zrobić wielką rzecz, nakręcić coś, co jest absolutnie blate. Jest bez smaku, tam nie ma glutaminianów sodu, tam nie ma magiego, tam nie ma soli. To nawet powiem ci, że jest gorsze od typowego serialu telewizyjnego. Bo ja rozumiem wszystko, ja rozumiem, że to jest debiut i to mogło się nie udać, natomiast jeżeli się ktoś porywa, bo chyba się porwała reżyserka Beer na stworzenie nowej serii, oni to nazywają franchise, czyli franczyzy, ze cmentarza, no to się naprawdę mocno nie udało. To można było zatrudnić kogoś, kto to pociągnie, bo przecież się wzięła za to wytwórnia naprawdę duża. Jeżeli sobie zobaczycie kto, to się możecie zdziwić. No i kiedy mówimy o tym, że tam nie ma w zasadzie żadnej płci ten świat, no to oczywiście przekłada się to też na bohaterów. Oni są totalnie płascy. Powiem ci, że to uderza, to wnerwia w pewnym momencie. Tego filmu się nawet nie da oglądać. Oczywiście nie przez to, że on jest źle zrealizowany, tylko jest po prostu nudny. Mamy takie wrażenie momentami, jakbyśmy oglądali taki amatorski teatrzyk, gdzie bardzo dobitnie się pokazuje animozję, albo na przykład zamiary postaci. Nie wiem, Marku, czy miałeś takie wrażenie. Może dlatego to jest tak, że ten serial jest przestarzały. Znaczy przestarzały w sensie, że opowiada historie, które tak naprawdę są zakopane głęboko w pamięci Amerykanów i on będzie czytelny tylko dla pewnego pokolenia, które jest dość leciwe. Dla ludzi w innych krajach to będzie tak naprawdę zwisać, jakie oni tam mieli problemy natury moralnej. I te niektóre dobitne demonstracje stanowisk naszych bohaterów są po prostu karykaturalne. Tam nie ma emocji, tam nie ma chemii, tam jest wszystko takie wymuszone, płaskie. Ten główny bohater to w ogóle wygląda tak, jakby cierpiał na permanentne zatwardzenie. Jego ojciec z kolei wygląda tak, jakby wiesz, wypił 10 kaw, kiedy gra i się cały czas miota. David Duchowny to w ogóle jest w tym serialu tak potrzebny, jak kwiatek przy kożuchu, bo on wygląda, jakby się przyplątał w ogóle z innego świata i z innej stylistyki. To jest ciekawe.
Piotrze, już to powiedzieliśmy. To jest po prostu serial, który... Serial. Jakoś tak mi się to nawiązało, bo boję się niestety... Podświadomość wyszła ze mnie. Boję się niestety, że to się właśnie przemieni w serię, że dostaniemy kolejne cmentarze dla zwierzaków i to będzie coś strasznego. Dlaczego? Dlaczego to będzie straszne? Ponieważ scenarzyści i chyba reżyserka nie zrozumiała jednej podstawowej rzeczy, że siłą Kinga, dla tych, którzy uważają go za pisarza godnego uwagi, jest pokazywanie świata oczyma jednostek, ludzi, którzy ten świat poznają. King nie bawi się w opisywanie procesów społecznych. Tymczasem ten film, no może społecznych to za dużo, ale małomiasteczkowych procesów, to on stara, te małomiasteczkowe procesy stara się opisać. I to jest mało ciekawe, bo to są jakieś, wiecie państwo, takie problemy, które Piotr bardzo dobrze określił, że one nikogo nie obchodzą. Tymczasem dałoby się z tej historii inaczej opowiedzianej...
To znaczy, przepraszam, że się wtrącę, one nie to, że nikogo nie obchodzą, bo one by obchodziły, gdyby bohater był mocniej zarysowany i byłoby, jest sztuką tak naprawdę,
tak,
tą historię przedstawić w tak krótkim czasie, to wszystko wychodzi niespójne. Nam gdyby zaznaczono, o co tam w ogóle chodzi od początku, to byśmy może nawet się przyzwyczaili do tego, że komuś tam, nie wiesz, lis skórę zjadł. Ale tutaj to jest tak wszystko niejasne, że mówię, do 75% filmu się toczy, a potem się już toczy, jakby się jechał bolidem F1. No i to się robi naprawdę absurdalne.
Tak, ale ja jakby staram się znaleźć praprzyczynę tego wszystkiego. Próba opowiedzenia historii, z którą człowiek nie może się identyfikować. No bo tak jest człowiek skonstruowany, że my się nie identyfikujemy z procesami społecznymi, z rewolucjami, z powstaniami. Oczywiście my to przeżywamy, my podziwiamy bohaterów i tak dalej, ale w gruncie rzeczy, jeśli mamy coś poznać naprawdę, to wolimy czytać pamiętniki, wolimy czytać autobiografie, czy też nawet biografie, wolimy poznawać historię, i tę wielką, i tę małą, poprzez losy bohatera, poprzez jego indywidualne takie jakieś refleksje. Tutaj tego państwo nie dostaniecie. Tu dostaniecie epicki obraz. Nie, no żartuję, żaden epicki obraz to nie jest, proszę państwa, ale stara się być epicki. Kompletnie nie wychodzi, ale co ważne, Piotrze, mówiliśmy o takich minusach. To ja wyciągnę dzieło, kolumbrynę przynajmniej, taką jak pod Częstochową. Otóż film grozy, w którym od początku państwo wiecie, ale to nie jest państwa wina, że wiecie, o co chodzi. Czyli dokładnie wiecie, dlaczego, co się dzieje, ten przybysz z Wietnamu, co tam z nim jest i tak dalej. Wiecie to państwo i to nie jest państwa wina, ponieważ znacie to, co napisał King. Znacie cmentarz dla zwierzaków, który się toczył w latach 80. czy na przełomie lat 80. i 90. Znacie to państwo i już nie odzobaczycie. A zatem, no jasne, że wiecie, o co chodzi. No to jest błąd podstawowy, no tego nie należało robić, tę historię należało opowiedzieć zupełnie inaczej. I ktoś powie, ty Żelkowski, tobie łatwo mówić, spróbuj to zrobić. No, Nie wiem, czy to się da zrobić. Nie próbowałem, nie przymierzałem się do tego, ale skoro się nie da historii grozy opowiedzieć w sposób par excellence groźny, to nie należy jej opowiadać. Bo mnie naprawdę korzenie historii cmentarza dla zwierzaków mogą interesować tylko i wyłącznie wtedy, jeśli to będzie film grozy, jeśli tej grozy tam dostanę. W tym filmie dostaniecie Państwo, no, czy dostajemy grozę? No nie, nie dostajemy grozy. Dostajemy porcję obrzydliwości, ale też wiecie Państwo, jeśli lubicie te filmy gore wszystkie i te takie, że flaki się tam włóczą i tak dalej, to nawet tego nie ma w takiej wystarczającej ilości. Jest trochę tam takich, tam krwi się leje, jakieś takie... Inaczej, Piotrze, czy w tym filmie są sceny, które cię przeraziły? No wiem, śmieję się, przesadzam. No które chociaż odrobinę podwyższyły ci, podniosły ci tętno, jakieś napięcie poczułeś. Tam nie ma takich scen. Nie tam ma. Są oczywiście sceny, które mają być groźne, ale problem polega na tym, że one nie są groźne, no i to jest porażka kompletna.
Tak, tam w ogóle oni wszyscy w tym filmie są zmanierowani, każdy na swój sposób. Jak mówię, ten główny bohater cierpi, wszyscy ogólnie cierpią. Ja tylko odniosę się do tego filmu, który żeśmy omawiali tydzień temu, i to był film ten południowoamerykański, argentyński o opętaniu i zobacz, że tam przekroczono pewne granice, że tam twórcy poszli w ukazanie pewnych scen, które się zazwyczaj nie pojawiają i tutaj mamy taką historię z tym filmem o cmentarzu, że oni tam w sumie dostali wolną rękę. Pamiętajmy, że reżyserka jest współautorką scenariusza, czyli oni mogli zrobić wiele rzeczy. Oni zrobili film, który jest archaiczny, który jest nudny, który jest de facto półserialem i nie wprowadza niczego nowego w tej historii. Ja myślę, że dla dobra tej franczyzy, jak oni to nazywają, franchise, nie wiem jak to się mówi po polsku, to jest taka grupa po prostu produkcji związana z filmowych, związanych z jednym tematem, z dziełem literackim. Dla dobra cmentarza to się powinno zapomnieć. Tak jak dla zapomnieć o tym, co się pojawiło, tak jak dla dobra Blair Witch Project się powinno zapomnieć o Blair Witch Project 2 i nikt o tym nie
albo,
pamięta.
Albo na przykład jeśli chodzi o Nieśmiertelnego, to należy zapomnieć o dwójce. Jedynka tak. I trójka dają się oglądać, a dwójkę chociaż no to jednak trzeba zapomnieć.
Możemy to ciągnąć dalej, wiesz, ten Mortal Kombat i inne. Natomiast skupiając się jeszcze tutaj na tym cmentarzu, ja się nie mogę pozbyć takiej, nie wiem, to jest taka mdłość, taka, czasami wiesz, serial przyciąga scenografią, jakąś magią taką, nawet jeżeli nie ma w nim sensu, to przyciąga magią, jakimś klimatem, który jest stworzony. Tu nie ma absolutnie nic. I ja myślę, że to jest tak, w przypadku wielu zaczynających, ja nie jestem reżyserem, ja się mogę mądrzyć i mam to osobiście gdzieś, mogę się pomądrzyć. Ja tego nie nakręcił. Natomiast zauważam po prostu w przypadku analiz wielu twórców, którzy zaczynają, że oni tak jak, pamiętasz te panie takie krewne Agnieszki Holland?
Tak, oczywiście.
Kasia Adamik i ta druga. I no, one miały ten sam problem, że one kręciły film dla siebie. Że one, jeżeli nie wiecie, kto to jest, to są wybitne twórczynie polskie. Jedna jest córką Agnieszki Holland, no to z urodzenia jest po prostu artystką. Druga to jest jej partnerka. No i one się wzięły za produkcję polskiego science fiction, chyba trochę polskiego horroru. Też to wszystko wypuścił Netflix. Totalna klapa. Ogólnie niestrawne ogólnie rzeczy. I tam jest ten sam błąd. One kręciły coś, co im się podobało. Tak? One wyczuwały w tym jakiś flow, jakiś klimat, jakiś sens, no a że wiesz, zwykły widz, no już był głupszy i nie czuł tego, no to już jest zupełnie inna sprawa. One pogrążyły w ten sposób, myślę, na jakiś czas przynajmniej polską fantastykę w produkcji dużych wytwórni. Dziękujemy im za to po raz kolejny. I tu jest tak samo. Ktoś się bierze za produkcję czegoś i on ma wizję i mu się wydaje, że to, co on czuje, przekłada się super na to, co będzie czuł widz. No i tak nie jest, bo otrzymujemy coś, co jest złe. To jest zły film. To jest zły film. Ja myślę, ja nawet zacząłem sobie snuć takie teorie spiskowe, szczerze mówiąc, że mi się nie chciało szukać o tym. Czy to nie było tak, że oni mieli robić serial i nagle ktoś powiedział, stop, nie ma pieniędzy. Bo to tak wygląda, ale o tym już była mowa. Co jeszcze jest w cmentarzu tym? Absurdalne decyzje bohaterów, to też jest ważne, o tym trzeba powiedzieć.
Absurdalne zbiegi okoliczności.
Tak, i ta dziwna konstrukcja, o tym też już było. No i ciągnie się on niemiłosiernie do pewnego momentu, potem przyspiesza, też już mówiliśmy. W moim mniemaniu on mocno Kinga niszczy.
Oj tak.
On nawet nie jest zły, on nawet nie jest... Nie wiem, jego się nawet nie da porównać, wiesz, do tych najbardziej kiczowatych produkcji opartych o Kinga, a takie też były. Stuk o strachy były takim kiczem, dało się to oglądać, a w sumie, słuchaj, zobacz, przecież można to nawet odnieść. Gdyby oni się wzorowali na Stuk o strachach, w budowaniu, to w sumie jest bardzo podobne konstrukcyjnie, w budowaniu wizerunku społeczności, w budowaniu postaci. Może by coś
Dobrze,
wyszło.
Piotrze, teraz ci przerwę. Mhm. Ja sobie te strachy i w książkowej wersji, i w filmowej wersji analizowałem. Otóż różnica właśnie, dobrze, że przywołałeś ten film, właśnie polega na tym, że tam obraz społeczności dostajemy przez pryzmat historii ludzkich, pojedynczych. Mamy jakby kilka opowieści w jednej opowieści. To się oczywiście, jak w dobrej książce czy w dobrym filmie, składa na większą historię. W tym filmie tego nie ma. Po prostu, to nawet porównując ze Stukostrachami, czy je cenimy, czy nie, czy cenimy książkę, czy cenimy film, to jednak Stukostrachy to jest... Przepraszam, no przegnę tak czysto retorycznie. To jest, proszę Państwa, arcydzieło przy tym filmie, który dzisiaj omawiamy. Właśnie.
Ale zobacz, że mogłoby być bardzo podobnie. Tam pewne elementy, pewne wątki. Mówię tutaj o tym to był dwuczęściowy film, tak? Chyba.
Tak, tak.
Tak, mówię o tym dwuczęściowym filmie, jest tylko strachy. Jeżeli sobie poszukacie paraleli, to można je znaleźć. I w jednym przypadku to jest jednak produkcja z lat 90. Otrzymujemy coś, co wtedy się dało oglądać, co dzisiaj już razi, ale jednak nadal ma jakiś taki specyficzny urok, a w drugim przypadku otrzymujemy coś, co po pierwsze jest archaiczne, jest nudne, jest płaskie i nic się tam nie dzieje. No to ktoś tu popełnił mega błąd.
I pokazując niby bohaterów, tak naprawdę ich nie pokazuje. Bo ja nie wiem, na czym polega ta magia, ale w lepszych, nie mówię dobrych, ale w lepszych ekranizacjach Stephena Kinga reżyserzy, scenarzyści uchwycili tę cechę Kinga, że King opowiada historię ludzi, które składają się na historie, które budzą w nas grozę. To najprostsza definicja. Tymczasem w filmie omawianym dzisiaj scenarzyści oraz osoba, która ten film wypuściła, opowiada nam historię o ludziach, ale to jest ta właśnie różnica, o ludziach, ale nie przez pryzmat tych ludzi. I to są historie, wiecie Państwo, ja do dzisiaj, a w sumie jakiś czas temu ten film oglądałem, nie mogę, zakończenie jest tak banalne i tak głupie. I ja nie mówię tylko o ostatniej scenie, gdzie jeden z bohaterów jedzie samochodem i ma w dupie małe miasteczka. Nawiązanie do polskiego poety jak najbardziej adekwatne. Więc ma w dupie małe miasteczka, ale mam też na myśli wcześniejszą scenę, kiedy bohater, który miał wstąpić do korpusu pokoju, który ma bardzo fajną dziewczynę i to jest chyba jedyny jasny punkt w tym filmie, że dziewczyna jest ładna, no ale umówmy się od razu, że to, że ktoś jest ładny czy też atrakcyjny wizualnie, to jakby jest trochę za mało i trochę jakby nie zasługa filmu.
No właśnie, często my się też spotykamy z takimi zarzutami od naszych słuchaczy, nie? Że jeżeli ktoś jest ładny, to...
No tak, no ale tu biorąc pod uwagę, że no, jeśli chodzi o to on, dobrze, ładna jest ta dziewczyna i on postanawia zostać w tym miasteczku.
Ale tak, zobacz, ten film się w sumie da sprowadzić do kilku reakcji głównych bohaterów. Ten najgłówniejszy bohater mówi, jadę, ojciec mówi, jedź, ale to jest tajemnica, David Duchowny mówi, zastrzelę cię, no i jego kolega mówi, zabiję cię, i to jest cały film. Także absolutnie do zapomnienia. Jak Stephena Kinga nie lubię, tak mi go żal. Mam nadzieję, że dużo pieniędzy za to dostał i sobie dużo fajnych rzeczy kupił. Za to, nie wiem, za to można nazwać garzą. Ale kurde, zmarnowany potencjał jest. Można było to fajnie przełożyć na jakiś serial. Bo mówię, to nie wyszło spod ręki wytwórni, która jest jakaś amatorska, jakaś indie, tylko to wyszło spod ręki naprawdę wielkiej wytwórni. Czy się tu ktoś pomylił, czy ktoś przeinwestował, czy zobaczyli, że nie ma sensu? I takie pytania będą się pojawiały w tym naszym cyklu upadek wielkich serii jeszcze nie raz.
A ja na zakończenie chciałbym powiedzieć, że mówiąc szczerze, największej grozy dostarczyłeś mi ty, Piotrze, bo uświadomiłeś mi, że gdzieś tam może się kryć chytry plan pociągnięcia kolejnych cmentarzy dla zwierzaków, które się dzieją na początku lat 70. i w połowie lat 70. i w drugiej połowie lat 70. i na początku lat 80. i dostaniemy tych odcinków całą masę i ja się trochę tego boję, że rzeczywiście to się rozciągnie w taką franczyzową serię, która kompletnie zniszczy całkiem moim zdaniem udaną opowieść. Kto lubi film ten wcześniejszy Cmentarz dla zwierzaków, temu chwała, kto lubi ten późniejszy, też mu chwała. Są inne opowieści, ale na bazie tej samej narracji. No ale boję się, że ta narracja zostanie zniszczona przez te kolejne durnowate opowieści z cyklu Cmentarz dla zwierzaków. I mówiąc szczerze, z naszej rozmowy to największej grozy mi dostarczyło.
Jeszcze były oczywiście te wątki, o których mogliśmy wspomnieć, typu dzieci kukurydzy, które też zostały przetworzone w coś podobnego, ale to już odsyłam was do tej naszej audycji sprzed około roku, kiedy dyskutowaliśmy przez bardzo długo o Kingu i znowu nam wyszło, znowu żeśmy przekroczyli. No nie to, że przekroczyliśmy, bo niby mamy jakiś limit, natomiast znowu o tym Kingu żeśmy długo mówili, chociaż produkcja nie jest tego warta, to nie znaczy, że nie można tego obejrzeć, to nie znaczy, że to jest złe w wykonaniu, to jest po prostu nudne. I tymi słowami chyba zakończę.
Tak, obejrzyjcie Państwo ten film, będziecie wiedzieli, dlaczego nie lubicie złych filmów. Pięknie Państwa pozdrawiam. I cóż, do usłyszenia w kolejnym Filmotekarium.